Był to reportaż Anny Kolmer zatytułowany Czerwony kapturek to my. Reportaż zrealizowała Aleksandra Mazur-Woroniecka. Gośćmi Fonosfery są dzisiaj autorka reportażu Anna Kolmer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Paweł Bartnik, samorządowiec, radny, były wiceprezydent Szczecina, obecny przewodniczący Rady Miasta Szczecin, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i właściwie dzisiaj pan będzie przede wszystkim występował w roli dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, bo chcemy troszeczkę o tym euroregionie porozmawiać, jakie dał szansę naszemu regionowi i czy faktycznie to, czego od niego oczekiwaliśmy, udało się wypełnić.
To może zapytam od razu, jak się współpracuje z organizacjami pozarządowymi?
Myślę, że lepiej niż kiedyś, dlatego że w ramach euroregionu my dysponujemy różnymi pieniędzmi, które mają pozwolić tym stowarzyszeniom funkcjonować w ramach takiej współpracy polsko-niemieckiej. Idea tych pieniędzy jest niestety taka, że najpierw się wydaje te pieniądze, a potem rozlicza, a potem się dostaje zwroty poniesionych kosztów. To dla stowarzyszeń jest bardzo trudne. No, łatwiejsze to jest dla samorządów, czy dla domów kultury na przykład samorządowych, a no, dużo trudniejsze dla stowarzyszeń. Ale w tym okresie programowania się trochę zmieniło. Jest taka nowość, której do tej pory nie było. W momencie, kiedy składa się wniosek, otrzymuje się decyzję, że się dostało pieniądze i podpisuje się umowę, to od razu można otrzymać, jak się chce, 25% zaliczki. Do tej pory tak nie było, czyli 25% z 80% de facto, bo 20% jest wkładu własnego, idzie od razu do tego stowarzyszenia. I teraz jest pytanie, kiedy mają pieniądze wrócić do tych stowarzyszeń. I tutaj no, się też pokomplikowało, dlatego że system jest tak stworzony od lat, że oprócz sprawdzania wniosków po stowarzyszeniu moim czy niemieckim, wszystko jedno, to potem jest tak zwana kontrola pierwszego stopnia. Ona polega na tym, że odpowiedni organ, u nas to jest akurat Urząd Wojewódzki, u nich to są takie biura rachunkowe, muszą sprawdzić to po raz drugi. Czyli sprawdzić, czy my dobrze sprawdziliśmy, mówiąc w skrócie. I okazuje się, że żeby ten system uruchomić, to Polska, Brandenburgia i Mecklenburgia muszą się dogadać co do zasad. Niestety przez wiele, wiele, wiele miesięcy nie udaje się dogadać co do zasad. Od końca sierpnia myśmy zbierali wnioski, były realizowane wnioski. Około 6 zostało zrealizowanych do końca 2023 roku. Teraz do czerwca mniej więcej będzie zrealizowanych około 15 wniosków. I jest pytanie, co z tym pieniędzmi, jak mają one trafić do beneficjentów. Udało się w marcu tego roku wypracować, zresztą na naszą prośbę, taki ryzykowny trochę dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Schwerina, dla Ministerstwa Gospodarki, proceder polegający na tym, że oni nam będą przekazywali kolejną zaliczkę. Ta kolejna zaliczka to jest 55%, czyli mówiąc w skrócie, jeżeli na przykład beneficjent najpierw dostał 25%, później zrealizował projekt, złożył go do nas, wszystko było dobrze, bo to wszystko musi być dobrze, ale jest, powiedzmy, że wszystko było dobrze, to my występujemy o pieniądze do Schwerina, oni nam przekazują tam w odpowiednim terminie i my te 55%, czyli 80% z 80% już będą mieli. Zostanie 20%. I te 20% trzeba będzie czekać, aż w końcu zostanie nam wymyślone, jak ma przebiegać ta kontrola pierwszego stopnia. To jest może nie do końca dobrze, bo no na pewno niedobrze.
To jest niedobrze.
Ale po drugie, no niewątpliwie do tej pory tak nie było, żeby pieniądze w takim rytmie dosyć szybkim mogły teraz przychodzić. I teraz podam na przykładzie. Te projekty, które były złożone, no, rozpatrywane z końcem sierpnia, czyli realizowane nam w październiku, listopadzie i tak dalej, i złożone do rozliczenia do końca roku 2023, jest ich, jak powiedziałem, 6, to one, właśnie ja już mam pieniądze dla nich, nie? Od kilku dni.
Czyli jak nas słuchają, to niech się cieszą,
że mają pieniądze. Dostaną te pieniądze pod warunkiem, jeszcze raz podkreślę, że rozliczenie jest prawidłowe.
Panie dyrektorze, ja przypominam sobie, jak pracowałam w Komitecie Programowym Interreg 6A, wspólnie pracowaliśmy nad opracowaniem systemu, jak pomagać organizacjom pozarządowym, żeby nie był tak skomplikowany. I co? I nic się nie stało.
Nie, to tak nie jest. No bo ja tutaj starałem się jednak powiedzieć, jak udało się wypracować w końcu taki model, w którym większość pieniędzy będzie jednak wracała do beneficjentów, zanim w ogóle zostanie ostateczne rozstrzygnięcie, czy rozliczenie jest prawidłowe, czy nie, bo ostateczne rozstrzygnięcie to w naszym wydaniu to jest Urząd Wojewódzki. Co by nie powiedzieć, stowarzyszenie jednej strony jest wielką wartością, ale z drugiej strony jest no bardziej ryzykowne niż na przykład Dom Kultury, prawda? Czy już nie wspomnę o samorządzie, który ma tam różne mechanizmy, które chronią przepływ pieniądza i tak dalej, no i możliwości finansowe.
Tak, ale stowarzyszenie nie chroni nic, jeśli nie mają własnego wkładu. To de facto nawet na wasze ogłoszone przez was konkursy nie są w stanie wystartować, a przecież ta praca przygraniczna jest nam potrzebna, no bo po to jest Euroregion.
To prawda, ale jeżeli się popatrzy na ilość wniosków, które są złożone, za dwa dni będzie kolejny komitet, który przydzieli następne tam środki na ten fundusz małych projektów. Przypomnę też, że to jest do 50 tysięcy euro, takie można projekty realizować. To myśmy już zrealizowali na ponad 2 miliony euro, a mamy 6 milionów euro, a jeszcze rok nie minął. Czyli w ogóle tempo składania wniosków no jest szybsze niż się spodziewaliśmy. Niemcy mają jeszcze gorzej pod tym względem, bo my realizujemy, to też może powiem, taki priorytet kultura i turystyka. Za to Niemcy mają takie spotkania transgraniczne. Tak w innym priorytecie zupełnie pracują. I u nich jeszcze to składanie jest jeszcze większe, jeszcze więcej pieniędzy pozyskują ci beneficjenci.
Ale muszą mieć partnera po naszej stronie.
No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No tam zresztą większość to są Polacy. Bo teraz o tyle się zmieniło, że my, czyli Polskie Stowarzyszenie, przyjmuje wnioskodawców i polskich, i niemieckich, jeżeli chodzi o tych, którzy składają wnioski. I u nich jest tak samo. Czyli też składają wnioski Polacy i Niemcy. I tych Polaków jest przynajmniej połowa na każdym komitecie, jak tam rozpatrujemy te wnioski. Nawet zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeżeli jest tak dobrze, to z tym pozyskiwaniem środków, to żebyśmy może zrobili trochę, zwolnili tempo, żeby nam starczyło na cały okres programowania, żeby nie było tak,
że czyli do 2027 roku, tak?
Oczywiście, że się zatrzymamy i nie będziemy mieli już pieniędzy. Ja powiem, że na przykład w innych euroregionach wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, na przykład w Wiadrinie, szczególnie w Wiadrinie, tam nabór trwa raz na pół roku w ogóle, nie? On jest w ogóle tak powstrzymywany w sposób, my nabieramy ciągle, czy raczej ciągle przychodzą beneficjenci, ciągle mogą składać wnioski, no stąd mamy ich tam, no więc ja myślę, że takie zapotrzebowanie jest, żeby ciągle składać. Czy jest zupełnie dobrze? No nie, ale to wynika nie z tego, że Euroregion jest zły czy dobry, tylko wynika ze słabości naszych stowarzyszeń. Stowarzyszenia NGOsy są niestety w Polsce stosunkowo słabe, bo nie mają własnej bazy, nie mają innych źródeł dochodu niż jakieś tam projektowe, prawda?
No często w statutach tylko, mają takie zapisy, które
tylko
uniemożliwiają
z projektu,
pozyskiwanie pieniędzy inaczej.
Żyją.
No właśnie, żyją, ale nieraz mają też możliwości uzyskiwania takich dużych projektów na wiele lat na przykład. No, w Polsce były takie projekty robione, no nie wiem, przez oficynę choćby, prawda? To na festiwal filmów dokumentalnych, pamiętam, to był taki wieloletni w ogóle projekt. Nie?
No ale potem okazało się, że były problemy z pozyskaniem właśnie pieniędzy i
no i są, i są nadal problemy. Natomiast ja teraz pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o Wiadrinę, to oni mają o tyle lepiej, że ich organizacje pozarządowe ściśle współpracują z organizacjami niemieckimi. Wydawałoby się, że u nas będzie tak samo, ale jak pan widzi, to wcale nie jest takie łatwe pozyskać partnera po stronie niemieckiej.
Znaczy, to też trzeba wziąć pod uwagę. Ja nie wiem, czy tam jest lepiej. To, no. Wszyscy się uczą od nas niestety, a nie my od nich.
Wszyscy
dzwonią
przepisów
do nas i mówią, Boże, pomóżcie nam. A już Wiadrina na pewno. I to my raczej jesteśmy tą latarnią morską. No ale to już nie będziemy się ścigać. Ja myślę, że problem w pozyskiwaniu partnerów po drugiej stronie granicy wynika z kilku rzeczy, ale najważniejszą jest brak równowagi. My po tej stronie mamy duże miasta, już nie wspomnę o Szczecinie, ale Świnoujście, Stargard, Kołobrzeg, Koszalin, ale nawet takich Goleniów, no bo to są wszystko albo bardzo duże, albo no, spore miasta, nawet te powiatowe typu Wałcze na przykład. A z drugiej strony mamy dosyć agralne społeczeństwo, po pierwsze no, słabym zaludnieniem, ale też innym zainteresowaniem trochę społecznym. I na przykład priorytet kultura jest priorytetem no, wymagającym takiego trochę innego wysiłku, prawda? To jakbyśmy zaczęli się zastanawiać, gdzie znaleźć w ogóle takiego kogoś, no to na przykład w Greifswaldzie możemy, akademickie miasto, okej, okay, no może, no i Brandenburgu. No. Szwed, bo jest teatr, taki dosyć spory. Ale już tak dalej, no to nie wiadomo, no to gdzie to szukać w ogóle, nie? Bo to wszystko są wioski, nie?
Dlatego łatwiej nawiązać jest współpracę kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym. Tak. I to widzimy wzdłuż naszej granicy, tak, że to się dzieje, prawda?
Tak, tak. I do tego w tym 6-3, czyli w tym priorytecie takiej współpracy, że się spotykamy i tam robimy sobie jakieś takie spotkania międzyludzkie, jest no łatwo, no i dlatego koledzy w Niemczech mają no, dużo tych projektów złożonych, nie? To są mało, ale dużo. A my mamy z kolei trochę mniej, ale za to bardziej finansowo obciążonych, no bo u nas jak ktoś składa projekt, no to go składa na 48, na 50, na 46 tysięcy euro i czyli już takie, no, do maksymalnej możliwości.
Ale tym bohaterom właśnie mojego reportażu udało się pozyskać partnera. Mhm. Tym partnerem jest Stowarzyszenie Gusthaus Ramin. No i niezłą, uważam, rzecz robią, bo to są pałacowe spotkania z kulturą. Młodzież się zaangażowała i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej. Będzie można zobaczyć, co zrobili. Wystawiają czerwonego kapturka. Przyznam się, że i pana wyobraźnia, i twoja, Małgosiu, może być całkiem inna co do czerwonego kapturka. Kiedy słuchałam ludzi, którzy wymyślali, co by przedstawić w tych dwóch językach, no bo będą
bo odbierać... Musi być taka mieszanka.
Taka mieszanka i będą na te spektakle chodzić i Niemcy, i Polacy. Burza mózgów była i kiedy padło stwierdzenie czerwony kapturek, to wszyscy spojrzeli na siebie... Czerwony kapturek? Ale okazało się, że bujna wyobraźnia dzieciaków i aktorów, którzy z nimi współpracują, spowodowała, że będzie to spektakl, który z chęcią obejrzą nie tylko ci najmłodsi, ale również ci bardzo, bardzo dorośli, przypominając sobie, jak czytali tego czerwonego kapturka swoim dzieciom, a jak te dzieci już duże w wieku 16, 14, 15 lat przygotowały im czerwonego kapturka w ich wyobraźni, jak on ma wyglądać. Mhm. I już dziś mogę zaprosić do Przelewic 16 czerwca. Mhm.
No pewnie to jest dobry projekt i Ramin jest w ogóle dobrym partnerem, bo po pierwsze to są Polacy, czyli nie ma tej bariery językowej. Po drugie to są ludzie zainteresowani kulturą, to też jest bardzo ważne. I też na odpowiednim takim poziomie, który pozwala realizować projekty, znaczy rozumieją, że to wartość takiego projektu kulturalnego. No i tylko zachęcać, żeby ci, co chcą, korzystali z takiego partnera i razem z nim realizowali takie partnerstwa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że poza tymi NGO-sami, to są jednak takie, no nie wiem, może kilka wymienię takich sztandarowych rzeczy, które się stały, bo film o Quistorpie, który powstał, on powstał z pieniędzy Interregu. Po raz pierwszy w historii Interregu w ogóle, jak nie wiem, 30 lat, no 25 powiedzmy lat, to film został wyświetlony w telewizji publicznej i to nie jako tam migawka, tylko normalnie film puszczony został, zrobiony za pieniądze Interregu. To jest niewątpliwie sukces tych twórców, którzy to zrobili i to zrobił NGOs przecież. Drugi film jest teraz kręcony, no już wszystkie zdjęcia zostały zrobione. On jest trochę wspomagany przez miasto, bo tutaj, czyli tak naprawdę przez Dom Kultury Słowianin, który złożył ten wniosek, ale przy wsparciu tam NGOsu, to jest film o zamordowanych Żydach w okresie wojny szczecińskich i właściwie o potomku jednej z rodziny, która została odnaleziona w Izraelu, wnuczek, i który tu przyjechał, no i szedł śladami tych dziadków zamordowanych i tam aż w końcu dotarł do Lublina i Majdanka, Sobiboru i tak dalej. I ten film będzie na pewno, tak myślę, będzie też jakimś tam ważnym elementem i on też by nie powstał, gdyby nie pieniądze Interregu. Okazuje się, że nie ma takich źródeł finansowania ani w Szczecinie, ani w województwie, żeby takie wydarzenie się mogło. I to trudne wydarzenie, no bo to też trzeba, bo to przecież były Niemcy, niemieccy Żydzi i jakby niemieccy nasi partnerzy w ramach tej komisji podnosili też rękę, żeby takiemu filmowi dać pieniądze. To też trzeba no, powiedzieć, że ta dyskusja nawet nie była tam łatwa nad tym, czy to akurat Interreg powinien robić. Wiem, że jest przygotowywany też przez NGOs, film, jest złożony wniosek teraz o Sztewerze, czyli też ciekawy na pewno dla historii Szczecina rzecz. Czegoś nigdy takiego nie było. I ostatnia rzecz, kontrapunkt, który jest ważnym wydarzeniem kulturalnym miasta Szczecina, zaczął się w tym roku od takiego wydarzenia trzydniowego, trochę takiego obrazoburczego, ale on został sfinansowany z pieniędzy Interregu cały. No są to...
Tak, panie dyrektorze, my nie bez powodu dzisiaj rozmawiamy właśnie o euroregionie Pomerania, ponieważ i o Interregu, ponieważ patrząc na to, co wy robicie i porównując to z działalnością innych organizacji, czy na południu Polski, czy na wschodzie Polski, to wy się wybijacie. Ale w każdym razie dobra rzecz jest realizowana przez młodzież i polską, i niemiecką w ramach pałacowych spotkań z kulturą i liderem tego jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych. No i oczywiście Stowarzyszenie Good House Ramin. Dzisiaj rozmawiamy o organizacjach pozarządowych, rozmawiamy również o Interregu. Czy coś się zmieni w najbliższym czasie? Bo 2027 rok jest tuż, tuż.
Jak uczą poprzednie okresy programowania, że zawsze było tak, że na początku to wszystko wchodziło po nie w czasie, że były w ogóle straszne antrakty, zanim to wszystko zostało wdrożone i tak dalej. W końcu to jednak zostanie wdrożone. I jak zostanie wdrożone, no to na pewno będzie lepiej funkcjonowało. Bo już dużo wywalczyliśmy, ale to, co musimy jeszcze wywalczyć, to, żeby jak NGOs złoży już to rozliczenie i powiedzmy, że ono będzie dobre, to żebym ja, występując o pieniądze, miał prawo, przedtem było tak, w poprzednim okresie, w piątce, w Interregu 5, że ja właściwie z dnia na dzień mogę występować o te pieniądze. Teraz w Szwerinie, w ministerstwie mówią co pół roku. Co pół roku to jest za długi okres czasu, to ja próbuję walczyć z nimi, czy tam przekonywać ich, żeby to było co kwartał przynajmniej. Czyli, że jeżeli już złożony zostanie no, wniosek o płatność, to żebym ja mógł go wysłać tak, żeby od tego momentu ten beneficjent czekał miesiąc, no półtorej miesiąca na to, że te pieniądze do niego wpłyną. To jest ostatnia rzecz, którą trzeba będzie załatwić. No.
Ja jeszcze chciałam zapytać o to, co zmieniło się na naszym pograniczu, jeśli chodzi o współpracę polsko-niemiecką w tej takiej społecznej przestrzeni, czyli i organizacji pozarządowych, i instytucji, które działają w terenie przygranicznym. Bo jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego i pamiętamy te początki, kiedy takie było wyobrażenie, że ta granica na tyle zniknie, że no, faktycznie możemy przejeżdżać, nie ma problemu poza czasem pandemii, ale że te społeczności zgrają się po jednej stronie i po drugiej, że będą ściślej współpracować, że ta granica nie będzie dzieliła tak bardzo
mentalnie. Tak.
Mentalnie.
No to na pewno nie jest łatwe, bo to, tak już powiedziałem, że poza podziałem narodowym, poza problemem językowym, to jest ten taki jeszcze mentalny w sensie, no właśnie wieś, miasto, to też nie jest łatwe porozumienie się. W Polsce nie jest łatwo się porozumiewać, bo są też inne oczekiwania.
Ale czy ułatwia fakt, że po drugiej stronie mieszka dużo Polaków, że tak, kupili tak, mieszkania,
tak, to zmieniło zupełnie zmieniło sytuację, bo to ta sytuacja z tymi Polakami, którzy tam mieszkają, zupełnie zmieniła sytuację tam w tych szkołach, przedszkolach, placówkach, w tych NGO-sach, także są zaangażowani.
W samorządach.
W samorządach, tam, teraz wybory będą do samorządów, też tam kandydują Polacy i na burmistrzów, i na radnych i tak dalej. W związku z tym to jest zupełnie inna sytuacja niż było wiele lat temu. Chociaż, żeby te, jak to w tym filmie mi te plusy nie przysłoniły nam minusów, to jednak jest tak, że jednak na przykład AfD, czyli ta partia najbardziej prawicowa w Niemczech, tą swoją tutaj wybieralność dużą, a niestety przy granicy polsko-niemieckiej, niestety także tu w Przedpomorzu Przednim, czyli w Mecklenburgii i Przedpomorzu Przednim, szczególnie w Przedpomorzu, blisko naszej granicy. Czyli
to jest reakcja na to polonizowanie.
Nie jestem do końca przekonany, że to tak jest. Ja myślę, że bardziej wynika to z tego, że te tereny zostały mocno wyludnione. To tak naprawdę zostało tych Niemców mniej zdecydowanie, niż ich tutaj było obywateli, że lepsi, w cudzysłowie lepsi, ja nie mówię, że lepsi na pewno, ale w sensie tacy bardziej
przedsiębiorcy
wyjechali, ci mniej przedsiębiorcy zostali, ci, którzy sobie nie poradzili, zostali. No i oni mają jakiś problem. Do tego jeszcze dochodzi styk Polaków, Niemców, a Polacy, nie wszyscy, ale spora ich część, są przedsiębiorczy.
Ale można powiedzieć, że odnosimy sukcesy na tym pograniczu, jeśli chodzi o to takie wspólne życie przy granicy?
Myślę, że tak. No mamy szkołę, jak wiemy, w Legnicy, która tam funkcjonuje. Ona tam przeżywa prawie też swoje kryzysy, bo to tak nie jest, już zawsze jest wszystko pięknie, bo jak to w życiu, też wszystko zależy od ludzi. I raz jakby ci ludzie są lepsi, raz mniej lepsi. Jest fantastyczne zupełnie przedszkole w Legnicy. I tak jak panie mówiłyście o partnerach, to najlepszym ze wszystkich partnerów na granicy polsko-niemieckiej jest przedszkole. Tam pan Olaf, pan dyrektor, jest właściwie partnerem dla wszystkich projektów, od pleciugi począwszy, na tych wszystkich przedszkolach skończywszy. Zawsze się zastanawiałem czemu, ale on taki jest pół Francuz, może dlatego, i on jest taki bardziej otwarty na świat. Ale to też zmienia, prawda? On tam połowa dzieci to są polskie dzieci, połowa nauczycieli w tym przedszkolu to są polscy nauczyciele. Kiedyś to było niemożliwe.
Kiedyś takim wzorem takiego pogranicza było Holandia i Niemcy, prawda?
Tak.
To się mówiło, że takie wzorcowe rozwiązanie. Tak. A u nas?
U nas dalszy krok, którym idziemy, to jest nowa konstrukcja w ogóle tego euroregionu, taka prawna. Unia Europejska, jakby pojawiło się nowe prawo w Unii Europejskiej już wiele lat temu, żeby stworzyć takie ciało, które się nazywa Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. To jest coś takiego, co ma spowodować, że powstanie podmiot, który ma osobowość prawną na granicy, bo dzisiaj to jest Stowarzyszenie Polskie, Stowarzyszenie Niemieckie, jeszcze do tego miasto Szczecin. Każdy ma swoją osobowość prawną, a to porozumienie jest takim w zasadzie porozumieniem politycznym i to nie ma żadnej osobowości. A tu chodzi o to, żeby było jedno ciało, żeby się pojawiło. My taki projekt napisaliśmy, on został zaakceptowany i przez najbliższe 3 lata będziemy tworzyli podstawy prawne, żeby złożyć taki wniosek o utworzenie EWT.
I co to nam da?
I na pewno tam będzie Fundusz Małych Projektów w tym EWT w przyszłości, ale być może jakieś inne te zadania właśnie musimy przez te 3 lata wypracować. Tymi podmiotami, które stworzą te EWT, to będzie jedno stowarzyszenie niemieckie i jedno stowarzyszenie polskie. To my stworzymy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Z siedzibą,
wszystko na to wskazuje, w Polsce, dlatego że pan prezydent Soska, który jest prezydentem regionu polskim, i pan prezydent Zak, który jest starostą Pomer-Greifswald powiatu, ale też prezydentem niemieckim, oni podpisali kiedyś dokument, w którym wskazali, że po polskiej stronie będzie siedziba, stolica tego EWT. No. Warto powiedzieć też, że po drugiej stronie jest na przykład sekretariat techniczny do obsługi całego Interregu, tak zwanego dużego, tego
inwestycyjnego.
Tak, tego inwestycyjnego, ale też jest, no, panie i panowie pracują w stowarzyszeniu Kommunalgemeinschaft, w takim niemieckim odpowiedniku mojego stowarzyszenia. I tu pracują Polacy, i Polki i Polacy. I w tym sekretariacie technicznym jest 15 osób, tania ani jednego Niemca. A w stowarzyszeniu 3 osoby, które obsługują Fundusz Małych Projektów, to jest jeden jest Niemiec i 2 panie Polki. Nie?
Czyli trzeba jakby zmienić ten pogląd, że jesteśmy germanizowani, to raczej my polonizujemy.
Często się zastanawiałem nad tym w życiu, co by się stało, gdyby było odwrotnie. Co by się stało, i to tak zostawię tutaj taki znak zapytania, nie odpowiem na to. Co by się stało, gdyby nagle nam zabrakło trochę rąk do pracy i trzeba byłoby kolegów z Niemiec poprosić, żeby tu przyjechali
i popracowali
po naszej stronie? No, bez odpowiedzi.
Wyobraźnia popracuje.
Tak,
nasza.
Ja myślę, że ten znak zapytania zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w Fonosferze. Gośćmi audycji byli Anna Kolmer, autorka reportażu Czerwony Kapturek, to my, oraz Paweł Bartnik, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Pozwolę sobie pozostać przy tym jednym dzisiaj tytule. Zapis naszej rozmowy, jak również reportaż trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. Już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzymy. Małgorzata Fura.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.